przenosimy się teraz na ulicę Wiejską, tam w Sejmie, gdzieś przed głosowaniami czeka Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta RP do spraw rolnych, były minister rolnictwa, obecnie poseł Partia Wolność i Dobrobyt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, no właśnie, wielokrotnie na antenie Radia Wnet w ostatnim czasie mówiliśmy o tym, że powstaje pewna nisza, że jest potrzeba nowej partii. No i w końcu jest Partia Wolność i Dobrobyt. Proszę opowiedzieć o niej nieco więcej.
Troszkę wytłumaczę. Jestem absolutnie przekonany, że jest potrzeba zebrania i zintegrowania prawicy, która jest czymś szerszym niż tylko Prawo i Sprawiedliwość. Wielokrotnie mówiłem o tym, że Prawo i Sprawiedliwość straciło zdolność integrowania innych środowisk, ale to są problemy już wewnętrzne w PiS-ie. Nie chcę się nimi specjalnie zajmować. Podjąłem decyzję po 23 latach o wyjściu z tej partii. Dopóki nie nastąpi tam jakaś wewnętrzna przemiana, sanacja, to jest zresztą problem i osoby pana prezesa Kaczyńskiego, który zaczyna być obciążeniem dla tej partii. Ta partia nie będzie w stanie przyciągnąć nikogo innego. Ja prowadziłem przez wakacje, robiąc to w pewnej dyskrecji, bo tak sądzę, tak należy, wrogów, przeciwników integrowania prawicy jest wielu, pewne działania, które zaczynają przynosić efekty w postaci porozumiewania się różnych nurtów prawicy. Partia o trochę dziwnej nazwie Wolność i Dobrobyt została zaproponowana przez Ruch Kontroli Wyborów, bardzo przeze mnie szanowaną organizację, która ma w swoich szeregach i zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej, tak jak choćby Marcin Dybowski, lider tej organizacji, wielu innych, zaprosili mnie do tworzenia tej partii. Jestem im za to bardzo wdzięczny i zakończył się proces rejestracji. Jest to jedna z kilku formacji funkcjonujących na prawicy. Przypomnę, pan Marek Jakubiak, z którym ściśle współpracuje, jest liderem partii Federacja dla Rzeczpospolitej. Jarosław Sachajko, poseł również koła Kukiz15, jest przewodniczącym partii Kukiz15. Są inne organizacje, docierają następne. To nie są partie, które mają wchłonąć inne. Ja chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Nie jest ambicją również ludzi, którzy chcą zorganizować jakąś część polskiej prawicy, różne środowiska. Nie jest ambicją, żeby być tym, który wchłonie innych. To nie jest tak, że partia Jakubiaka wchłonie partię Marcina Dybowskiego, czy Ruch Obrony Polaków, bardzo istotny i ważny, Witolda Gadowskiego i innych jego współpracowników, wchłonie kogoś albo ktoś ich wchłonie. To nie o to chodzi. Integrowanie prawicy odbywa się na poziomie poszczególnych organizacji, ale celem jest stworzenie pewnej nowej struktury partii parasolowej. Odwołujemy się często do Ronalda Reagana, do republikanów w Ameryce, kiedy to prezydent Reagan stwierdził, że partia republikańska jest wielkim namiotem, wielkim wigwamem, w którym mogą różne struktury, nurty prawicy się odnaleźć, nie niszcząc swojej tożsamości i swojej osobowości. I o coś takiego chodzi. I
to zaczyna pani redaktor. Ja tylko przepraszam, że wejdę w słowo, ale to jednak jest trochę istotne, no bo Prawo i Sprawiedliwość, nie da się ukryć, no jest to jedna z takich wiodących sił nadal, jeżeli chodzi o polską prawicę. Jeżeli przez tyle lat no nie udało się tego zrobić z Prawem i Sprawiedliwością, uważa pan, że macie wystarczający potencjał, wystarczająco narzędzi, żeby to po prostu udało się wam?
Panie redaktor, pewności żadnej nie ma, tym bardziej, że przeciwników jest wielu, obecna władza, niestety również Prawo i Sprawiedliwość, które w ramach swojej filozofii działania, to jest pewnie koncepcja Kaczyńskiego, chce zlikwidować i nie dopuścić do powstania czegokolwiek na prawicy, uważając, że ma monopol na reprezentowanie prawicy. No otóż nie ma monopolu, prawica jest czymś znacznie szerszym niż Prawo i Sprawiedliwość, ale to w dużej mierze te zachowania Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do tego, że z PiS-em nikt rozmawiać w tej chwili nie chce. Różne formacje, organizacje społeczne pamiętają, co spotkało nawet koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, choćby przypomnieć, nie wiem, Samoobronę, Ligę Polskich Rodzin, Gowina ostatnio, inne struktury. Dlatego z przykrością to stwierdzam, Prawo i Sprawiedliwość straciło zdolność przyciągania. zdolność integrowania. Jest partią znaczącą i zapewne jakiś czas na scenie politycznej będzie jeszcze istniało. Zapewne z tendencją spadkową, ponieważ starsi zwolennicy, te starsze roczniki odchodzą do lepszego ze światów, a młodzi o Prawie i Sprawiedliwości nie chcą w ogóle słyszeć. Są jakieś problemy wewnętrzne, odwołanie kongresu. Wygląda na to, że tam są jakieś ostre, również wewnętrzne tarcia czy przetasowania, jaka ma być rola prezesa Kaczyńskiego, czy faktycznie ta partia ma przejść jakąś metamorfozę, czy tylko taki trochę udawanie, rebranding, zmienić trochę nazwę, zarząd nazwać radą nadzorczą, czy tam te komitety, które są. Prezes może przestanie nazywać się prezesem, a zacznie się nazywać przewodniczącym rady nadzorczej. To są wszystko niepoważne propozycje, które nikogo przecież na scenie politycznej nie nabiorą. Gdyby PiS miał zdolność przyciągania prawicy, gdyby jego zachowania nie doprowadziły do absolutnej utraty zaufania, to zapewne nowe formacje, nowe byty polityczne nie byłyby potrzebne. Ja zdaję sobie sprawę, bo często jestem o to pytany, że przecież prawica to jest kłótliwa, że tu wielu takich samozwańczych liderów, każdy uważa, że ma buławę marszałkowską w tornistrze, że jest Napoleonem. Tak, no takie zjawiska również występują. Ja przeprowadziłem dziesiątki rozmów ze środowiskami prawicowymi, gdzie niegdzie takie myślenie ego kroczące przed człowiekiem się pojawia, ale generalnie wydaje mi się, że coraz więcej środowisk, może już wszyscy nawet rozumieją, na jakim zakręcie historycznym jest Polska. Jeżeli nie nastąpi zintegrowanie na czas wyborów prawicy, gdzie jest miejsce i dla PiS-u, i dla Konfederacji, ale również dla tych środowisk, które nie utożsamiają się ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Konfederacją. Jeżeli nie nastąpi takie powszechne porozumienie na prawicy, to walkowerem oddajemy Tuskowi, czy opcji liberalno-lewicowej, oddajemy Polskę na lata. My jej nie poznamy. Więc to jest w tej chwili sprawa sine qua non odzyskania, walki o odzyskanie władzy. Pewności nigdy nie ma. I cieszę się, że te różne środowiska zaczynają się integrować. Dla mnie takim krokiem absolutnie milowym była wczorajsza konferencja w Sejmie, w tym najważniejszym miejscu polskiej demokracji, gdzie przedstawiciele Ruchu Obrony Polaków, Witold Gadowski, Wojciech Sumliński, gdzie przewodniczący Ruchu Kontroli Wyborów i Ruchu Kontroli Władzy, czyli Marcin Dybowski, gdzie Marek Jakubiak, gdzie również silne wsparcie, dla mnie szczególnie ważne, ze strony organizacji rolniczych, bo ja nie ukrywam, że my mamy również w swoim programie, tworząc tę partię parasolową, wziąć pod opiekę, wesprzeć polskich przedsiębiorców i rolników, którzy są może w tej chwili najbardziej zagrożeni. Więc wsparcie ze strony Solidarności Rolniczej, Samoobrony, tego ruchu rolników protestu, czyli ogólnopolskiego oddolnego protestu rolników, którzy byli również obecni na tej konferencji. Dla mnie to jest miód na moje serce, że to nie jest tak, że prawica tylko, przepraszam, żre się między sobą i udowadnia, kto ważniejszy, ale wyciągając wnioski z historii, nie chcę powtórzyć konwentu świętej Katarzyny, tylko rzeczywiście pojawiły się ruchy jednoczeniowe. Ruch społeczny, który w odpowiednim momencie, i ten moment jeszcze myślę nie nadszedł, to kalendarz wyborczy będzie to w dużej mierze wymuszał, ruch społeczny, który z tych małych partii i tej wolność i dobrobyt i tych Jakubiaka i innych stworzy formację, która wystartuje w wyborach i jak sądzę uzyska znaczący udział w wyborach.
To spójrzmy teraz na sytuację rolników, o których przed momentem pan wspomniał w kontekście powodzi. No mamy zalane pola, duże straty w inwentarzu. Gdzieś ta grupa, jaką są gospodarze, rolnicy, no nie chcę powiedzieć, że została zmarginalizowana, ale w takich mainstreamowych mediach jednak mniej mówiło się o sytuacji gospodarstw. Jak pan ocenia no, na ten moment takie wsparcie państwowe?
Panie redaktor, ja widzę, że sprawy rolnictwa są w ogóle marginalizowane przez ten rząd. Już nie chcę opowiadać o wielkich błędach politycznych, polityce rolnej PiS-u, to już jest trochę historia. Natomiast protesty rolnicze, które dotyczyły Zielonego Ładu i podejścia w polityce wewnętrznej, również do sprawy importu z Ukrainy, zostały w pewnym sensie spacyfikowane przez Donalda Tuska przy pomocy i ministra Kołodziejczaka, i różnych działaczy, którzy chłopów jeszcze dodatkowo z sobą skłócali. Sprawa powodzi jest absolutnie dla mnie sprawą kluczową intencji wobec rolnictwa. Przypomnę, około 120 tysięcy hektarów zostało zalanych. To jeszcze może nie jest wielkość zamknięta, bo fala się przesuwa i jeszcze niektóre tereny w województwie lubuskim i zachodniopomorskim mogą być na odrze zalane, ale na chwilę obecną jest to około 120 tysięcy zniszczonych upraw. To jest około ponad 4 tysiące gospodarstw. W każdym z takich gospodarstw oprócz domu mieszkalnego są budynki inwentarskie, kilkanaście. To jest duża ilość budynków, które zostały zniszczone bądź osłabione, wymagają remontów, dosuszania. Zostały zniszczone zapasy pasz w gospodarstwach. Wiele zwierząt się utopiło, bo na terenach nizinnych, płaskich nawet nie ma gdzie tych zwierząt przepędzić, wygnać, żeby gdzieś do góry jakieś się dostały. Więc wiele z tych zwierząt się utopiło. To też pokazuje, że ta woda powodziowa to jest siedliskiem zarówno bakterii, które powstają i na cmentarzach niestety zalanych, i z tych padłych, utopionych zwierząt, środków chemicznych, paliwa, smarów, tego wszystkiego, co zostało wypłukane. I sytuacja rolników jest dramatyczna, bo ci, którzy mają zwierzęta, nie będą mieli paszy, zarówno pasze treściwe to łatwiejsze, może one kosztują, ale łatwiej je dowieść, ale pasze objętościowe, kiszonki, siano, słoma, to co jest niezbędne dla zwierząt. Ci ludzie są praktycznie bankrutami, nie będą w stanie odtworzyć produkcji, ale również pola, na których stała woda powodziowa, właśnie ten, no już nie chcę powiedzieć, ale roztwór toksyczny, ta gleba przez jakiś czas nie będzie nadawała się do uprawy produktów na żywność. One może w ostatnim, nawet chyba na pasze nie będzie, jak sądzę, się nadawała. Będzie musiały, ewentualnie te pola mogły być wykorzystane do produkcji biomasy na cele energetyczne. Konopi, które dają jakąś dobrą, dużą ilość biomasy, czy innych roślin, które powinny być do biogazowni, czy do spalania przeznaczone, żeby przeszedł proces rekultywacji tych gruntów i pozbycia się substancji toksycznych, które w tej glebie osiądą na skutek zalania przez falę powodziową. To są ogromne koszty. To jest tragedia. Mówimy często i pewnie słuchacze są w stanie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby do domu, do mieszkania dostała się woda, niszczy sprzęty, podłogi, ubrania, to wszystko, co my mamy. A rolnicy oprócz tego mają straty w swoich warsztatach, jakimi są gospodarstwa. I oferta, jaką zaproponowało Ministerstwo Rolnictwa, 5000 zł do hektara, jeszcze nie bardzo wiadomo, czy to równo, czy jakieś tam szczególne rozróżnienia będą, to jest no, niepoważna oferta. No, owszem, tam minister Kołodziejczak jeździł, jakieś bajki opowiadał, że paliwo będzie rolnikom przeznaczone, potem się okazało, że nie rolnikom, tylko tym, którzy gdzieś z Polski by im dowieźli pasze, to może tym to paliwo będzie przeznaczone. To jest mogą być umorzone składki KRUS-u, tylko że tak to jest, że to wtedy rolnik wchodzi do okresu bezskładkowego i mu to się nie liczy do emerytury, której tak są śmiesznie niskie. Emerytura rolnicza, nie wiem czy państwo wiecie, to jest w granicach 1800 zł w tej chwili, a jeszcze pozbawienie okresu składkowego, niezaliczenie do okresu składkowego tej ulgi, która by ewentualnie była zastosowana, jeszcze tę sytuację pogarsza. To tu będzie faktyczne, sprawdzam, wobec rolników i wobec przedsiębiorców również. To tu muszę też otwarcie powiedzieć. Tych, którzy w swoich budynkach mieli warsztaty usługowe, jakieś produkcyjne, coś szyli, coś naprawiali, świadczyli różnego rodzaju usługi. Ci ludzie są bankrutami. i nie wystarczy tylko odbudować mieszkanie, wyremontować kuchnię, łazienkę czy pokój, ale również trzeba przywrócić zdolność zarabiania na utrzymanie swoich rodzin i rolnikom, i przedsiębiorcom. To będzie faktyczny test obecnej władzy, obecnego państwa. Do tej pory podejście do rolnictwa raczej nie wskazuje na to, że możemy tu się spodziewać jakiegoś istotnego wsparcia. Dochodzi również do jakichś rozgrywek wewnątrz rządu, obserwujemy je, minister rolnictwa, człowiek, którego szanuję, bo ma jakąś tam wiedzę i myślę, że jest przygotowany, ale nie ma narzędzi do realizacji. Narzędzia są w ręku premiera i innych resortów, więc może się okazać, że próba zrzucenia odpowiedzialności na ministra rolnictwa jako element walki z PSL-em, bo jest to, przypomnę, minister z PSL-u, będzie taką grą, gierką, która będzie prowadzona w koalicji rządzącej po to, żeby się osłabić PSL, a kosztem, kozłem ofiarnym będzie minister rolnictwa i polscy rolnicy.
I my tym wszystkim sprawom będziemy się przyglądać na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jan Krzysztof Fardanowski, doradca prezydenta RP do spraw rolnych, Partia Wolność i Dobrobyt, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojego kochanego radia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy i także pozdrawiamy.